Tu Radio Kraków Kultura.
Gośćmi Radia Kraków Kultura, Kultura na co dzień są pani Anna Maciejowska, kuratorka wystawy Kazimierza Kalkowskiego, z którą łączymy się dziś telefonicznie. Dzień dobry pani Anno.
Dzień dobry, witam panią, państwa.
Pani Joanna Gościń-Lewińska, kuratorka wystaw Galerii Centrum Nowochódzkiego Centrum Kultury. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Oraz pan Kazimierz Kalkowski, ceramik, rzeźbiarz, rysownik, malarz. Dzień dobry. Panie Kazimierzu, artysta, rzeźbiarz, ceramik, malarz, rysownik, karykaturzysta, z którym z tych określeń najbardziej się pan utożsamia?
Z żadnym.
Człowiek renesansu, artysta, będę próbować dalej, aż w końcu może mi się uda.
Nasz język jest dość ubogi, żeby określić kreatywność ludzką, także jeżeli to pasuje, to co pani zacytowała, to przyznaję rację. Mogę się zgodzić na to, że mnie przezywają artystą.
No. Przezywają pana artystą. No dobrze, panie Kazimierzu, panie artysto, studiował pan malarstwo pod okiem niezwykłego malarza Kazimierza Kacha Ostrowskiego. Z zawodu jest pan malarzem, ale życie pokierowało pana w stronę rzeźby ceramicznej przede wszystkim. Jak pan określa, gdańskie studia, przepraszam, nie przygotowały pana do wykonywania tego zawodu, bo pomimo tego, że pan maluje, to rzeźbę ukochał nade wszystko. Jak do tego doszło? Bo rzeźba, dodajmy, absolutnie malarstwa nie wyparła. No jednak chyba zajmuje główną rolę w pana życiu.
Zająłem się przypadkowo. Będąc na pierwszym roku, okazało się, że rodziny dziewczyny, z którą nawiązałem kontakt intymny, stwierdziły, że nie można tak żyć, więc trzeba nas ożenić, za mąż wyjść i tak dalej. No więc pomyślałem sobie, jak już jestem głową rodziny, to trzeba w jakiś sposób zacząć zarabiać. Ale jak tu artysta ma zarabiać jeszcze w tamtych czasach? No więc sobie wymyśliłem, że może jakieś naczynia ceramiczne, kubki i tak dalej. No więc jakieś próby były wybudowania pieca, który się nie udał, robienia tych dzbanków i tych kubków, i to wszystko nie wychodziło mi. Pewnego razu do pracowni, ale tak stwierdziłem, że ta niszczycielska struktura ceramiki jest bardziej ciekawa od takiej normalności kubka. I to mnie dość zaczęło pociągać i przez przypadek zacząłem robić jakieś stwory tam. Przyszedł kolega i mówi, o słuchaj, tu takiego diabełka, to sprzedaj mi to. Ja mówię, nie no, przestań to tam, weź. Za tydzień przyszedł, prowadził jakąś firmę. Mówi, słuchaj, ja mam jakąś tam rocznicę, to zrób mi 10 takich. No więc ja mówię, wiesz, ale ja tak nie powtórzę tego, bo ja to robię tak dla zabawy spontanicznie. On mówi, no dobra, dobra, wszystko jedno tego. No i od diabełków poprzez aniołki i inne stwory zaczęło się.
Zaczęło się i trwa już 40 lat.
No, można tak powiedzieć.
Jubileuszowa wystawa, jubileuszowa, bo związana z 40-leciem pracy artystycznej, pojawi się w Nowochódzkim Centrum Kultury. Co pani Anno, na niej zobaczymy?
Och, tak, jesteśmy w trakcie montażu, bo to trzeba powiedzieć, że jesteśmy w trakcie ciężkiej pracy. A składa się na to trud nie tylko tworzenia w ceramice, a szczególnie w kamionce, która jest kruchym tworzywem, a nasz artysta jest miłośnikiem form, które od niedużych po płaskorzeźby i ogromne, ogromne obiekty. To są bardzo wymagające transportowo i przygotowawczo, ale to są prace, których nigdzie państwo nie zobaczą. Ale to dosłownie. Unikalność tworzywa, do tego osobowość, która narzuca nam narrację i emocje tego, co możemy oglądać, a w tle rozpisane rysunkiem, malarstwem, obrazowanie świata wnętrza artysty introwertycznego, zamkniętego, ale równocześnie trawionego wszystkimi problemami cywilizacyjnymi, ale przede wszystkim osobowościowymi, człowieka wrażliwego na otoczenie, ludzi, świat i wszystkie mechanizmy, które niestety nami rządzą. I ta wystawa to jest około 100 prac, panie Kazimierzu, prawda?
Prawie,
nie tak. Będzie to małe wydarzenie, zwłaszcza, że rzeź mamy połowę z tej liczby. I będzie to okazja do wielkiej konfrontacji, to znaczy nie tylko zobaczenia bardzo unikalnej, bardzo trudnej techniki, a raczej wytworów, których artyzm stawia Kalkowskiego na absolutnie piedestale współczesnych ceramików, i to nie tylko w Polsce, ale również w świecie, ale również pokazuje, jak ta niezwykła osobowość artysty wyznacza trop, piętno i emocje, którymi może bardzo zaboleć każdego odbiorcę swoją w przekazie, wydawałoby się chaotyczną, ale jednak wizją katastrofy, apokalipsy i dążenia właściwie do czego? Do piekielnego ognia, które najpierw rozpoczyna się oczywiście w piecu wypalanych ceramicznych, nie tylko stworów, bo ten przekaz jest bardzo głęboki i symboliczny, ale jest to okazja do wystawy, która od 22 sierpnia zagości dla wszystkich odbiorców i chętnych skonfrontowania tych słów, które będą tutaj padać jeszcze, z obliczem czegoś absolutnie fantastycznego, warsztatowo-artystycznie i w przekazie, jak mówię, do 18 września. Samo spotkanie z artystą 17 września, to jest sobota o godzinie 17, zapraszam państwa. To będzie finisarz tego spotkania z twórczością Kalkowskiego, ale chęć do nawiązywania kontaktów, rozmów, być może transakcji z artystą jest na bieżąco. Myślę, że to jest też impuls dla nie tylko kolekcjonerów, których już mamy całą kolekcję, ale również dla muzealników, galerzystów i zwykłych, zwykłych śmiertelników jak my.
Panie Kazimierzu, dlaczego wybrał pan Kraków na miejsce prezentacji swojej jubileuszowej wystawy?
W zasadzie to nie ja wybrałem to miejsce, bo ostatnia moja działalność jest wynikiem pracy pani Maciejowskiej i pana Zjada Raufa, którzy będąc, znaczy pani Maciejowska zorganizowała mi wystawę w Częstochowie w liceum swoim, w galerii imieniem Jana Dudy Gracza. No i tam pan Zjad się zafascynował prawdopodobnie tymi moimi rzeczami i postanowili, że trzeba mnie pokazywać szerszej publiczności, że tak powiem. No i taki jest wynik tego.
I dzięki temu...
Miejsce dla mnie jest w zasadzie nieistotne. Ważne jest, że ktoś to zobaczy prawdopodobnie i w jakiś sposób zareaguje, wzbudzi to gdzieś emocje.
I dzięki temu będziemy mogli już od poniedziałku oglądać pana pracę w Krakowie. Tak,
a propos tutaj tego, co powiedziałaś, na wystawie u Zjada był Alosza Awdiejew. I to był jeden z niewielu odbiorców tego, co ja robię, który bez przerwy się śmiał z tego. I to mi pasuje. Bo to nie jest tak, że ja ten świat widzę całkiem tak w krzywym zwierciadle. Wydaje mi się, że jednak to, co ja robię, to jest rodzaj groteski i jakiegoś podszytego, może trochę intelektem, humoru. I on to zrozumiał. On wyszedł oczarowany, ja z nim razem prawie byśmy się napili, ale on już jest wiekowy, a mi alkohol już też nie służy. I byśmy to bardziej rozgryzali, ale to był świetny oglądacz, że tak powiem, tego, co ja robię. Chciałbym, żeby większość ludzi w ten sposób patrzyła na to, co ja robię. To
nie jest tak, że ten kontekst, który rzeczywistości mamy bolesny, nie rujnuje.
To zależy od świadomości ludzkiej. Ja prac nie tytułuję.
No właśnie, pan prac nie tytułuje, to jest bardzo ważny wątek. Zatrzymajmy się chwilkę przy nim. Dlaczego pan nie tytułuje swoich prac, dając właśnie pole do odbioru swoim odbiorcom?
Na początku tak zwanej twórczości pisałem nawet wiersze, jakieś elaboraty, jakieś tłumaczenia. Wydawało mi się, że to przybliży oglądającemu, co chcę powiedzieć, ale pewnego razu miałem wystawę w Oldenburgu w nauczelni matematycznej, jakiejś takiej tam super. No i rektor pochodzenia polskiego gdzieś tam mnie zobaczył i zaprosił. No więc prace wiszą w auli. pan rektor przychodzi i mówi, no panie Kazimierzu, ale nie ma tytułów. Pan wie, Niemcy, to musi mieć tytuł, legendę i najlepiej jeszcze wytłumaczenie tej legendy. Wtedy Ordnung muss sein, tak? Ja mówię, no to co robi? No może jakiś, mówię, tłumacza jakiegoś coś, to ja będę tłumaczył, co tam chciałem powiedzieć. Na szczęście znalazł się gość, który był historykiem sztuki i poetą, czyli złotoustym takim człowiekiem. A więc wchodzą profesory, doktorzy, studenci i człowiek ma taki nawyk, że jak podchodzi, oczywiście ten, który jest mniej wrażliwy, bo ten, który jest wrażliwy, to patrzy na przedmiot, a później ewentualnie szuka jakichś dodatków.
Nachylają,
opisów. Tak, i tam się szukają, jeszcze zobaczyć, z czego to jest zrobione i tak dalej. Ci odważniejsi podchodzą do mnie, ja sobie uknąłem taką teorię. Mówię, słuchajcie, matematyka to jest właściwie bardziej abstrakcyjna dyscyplina niż to, co artysta ma w głowie, bo w lewo nie ma początku ani końca, w prawo nie ma, do góry w ogóle wszystko się zmienia, chemia, fizyka i tak dalej. Do jądra Ziemi też nikt nie dotarł. Otwórzcie swoją przestrzenie świadomości i spróbujcie sami to nazwać. Na pewno to było zasługą tego poety, bo poeta potrafi ubrać to w słówka piękne i tak dalej. Więc ja nie wiedziałem, gdzie się schować, jak oni zaczęli to wszystko opowiadać, co oni tam widzą. Naprawdę mnóstwo pomysłów wywiozłem z tej wystawy i od tego momentu powiedziałem, no nie, no jak ja nazywam faceta, który jedzie na kółku, cyklista, saksofonista, widz ogląda to, ile to trwa? 12 sekund i idzie dalej. A jak nie ma tytułu, no to mu tam w głowie zaczyna buzować. A po co ta trąbka z ucha? A po co na tym kółku jeździ? A dlaczego? I tak dalej, bla, bla, bla. A poza tym, to co ja robię, to jednak wymaga dużo czasu i tak zwanych napięć mięśni. I jak ja to robię przez miesiąc, a on patrzy na to 12 sekund, no to zaraz. Niech się też pomęczy.
Zaraz przejdziemy jeszcze sobie do tego całego procesu technologicznego, do tego procesu przygotowywania prac artystycznych, ale zapytajmy panią Annę, która jest z nami na łączach. Pani Anno, pani określa artystę tymi słowami. Artysta osobny i osobliwy, introwertyczny i ekscentryczny, skandalizujący i moralizujący, fantastyczny i niefantazjujący, realistyczny i magiczny. Jak określi pani twórczość Kazimierza Kalkowskiego, z którą tak mocno jest pani związana?
Tak, dziękuję za spostrzeżenie.
Czy my to słyszymy?
Mam nadzieję za odbiór trafności tych określeń, którymi starałam się w najlakoniczniejszy sposób oddać istotę twórczości Kazimierza Kalkowskiego, ale także istotę jego osobowości, bo w końcu to są zespolone ze sobą elementy, nierozerwalnie zespolone. Chciałam na wstępie, jeżeli państwo pozwolicie, zwrócić uwagę na trafność odbioru i ocenę niezwykle intelektualnie głęboką, ale także pięknie wypowiedzianą ocenę tego, co tworzy Kazimierz Kalkowski, ocenę dokonaną przez Joannę Gości-Lewińską, ale także jestem pod wielkim wrażeniem intelektualnego stanu artysty dzisiejszego poranka. On, który zwykle nie chce mówić o swojej sztuce, zwykle nie chce ją ubierać w jakieś klasyfikacje, kwalifikacje i inne systemowe odniesienia, tym razem właściwie otworzył się bardziej niż mogliśmy się spodziewać. Dziękuję ci za to, bo to dla słuchających ciebie prawdopodobnych odbiorców twojej sztuki, mamy nadzieję, że prawdopodobnych, że wkrótce przychodzących do NCK-u będzie ważna podpowiedź, ważna taka zajawka, pewna anons i nawet powiedziałabym pewna zachęta. W każdym razie, dlaczego ja zestawiłam określenia sztuki i twórczości i osoby Kazimierza Kalkowskiego takimi opozycjami, prawda, formalnymi opozycjami semantycznymi, dlatego że taki on jest po prostu i taka jest jego sztuka. Istotą tej twórczości nie jest wcale, jak niektórym się wydaje, surrealizm, bo on się bierze z podświadomości głębokiej, powinien w każdym razie się brać, Jego sztuka bierze się ze świadomości, ale ze świadomości, która w trakcie tworzenia, w procesie tworzenia, wydaje mi się, przechodzi w stan takiego transu, amoku, wręcz takiego taki stan, który obserwujemy albo wiemy, że jest pod wpływem środków odurzeniowych, że jest pod wpływem jakiegoś przesycenia życiem, przesycenia myślą, przesycenia emocjami i tak dalej. Bardzo interesujące wydaje mi się to, że Kalkowski jest opozycyjny w stosunku do siebie, jego sztuka jest wzajemnie opozycyjna w stosunku między formą a znaczeniami i jednocześnie w całym tym procesie twórczości to właśnie proces jest najważniejszy. Semantykę powinniśmy pozostawić, tak jak zresztą artysta zasugerował świetnie, powinniśmy pozostawić, okazuje się, każdemu z osobna. Tam jest tak wiele symboliki nagromadzonej, można rzec, powołując się na znane określenie, powinniśmy zostawić Muzeum Wyobraźni, nie tylko artysty, bo to jest oczywiste, ale Muzeum Wyobraźni, które każdy z nas był w stanie nagromadzić, w zależności od tego, jak żyje, jak żył, jakie konstrukcje myślowe, jakie konstrukcje emocjonalne jest w sobie stworzyć. Więc niewątpliwie możemy powiedzieć, w ślad za panią Lewińską, że to Muzeum Wyobraźni Kazimierza Kalkowskiego zupełnie unaocznia nam, całkowicie unaocznia nam, jak bogata przestrzeń kulturowa, jak bogata przestrzeń intelektualna jest bazą dla znaczeń, które w twórczości Kalkowskiego możemy odczytywać. Ale jest ona niewątpliwie z kultury śródziemnomorskiej, niewątpliwie nawet kiedy autor broni się od takich kwalifikacji, niewątpliwie z chrześcijańskiej kultury, ale także ze wszystkich zaobserwowanych i tworzących jego głęboką świadomość wszystkich zetknięć ze znakami, wszystkich zetknięć z przedmiotami, wszystkich zetknięć z, powiedziałabym, konstrukcjami myślowymi, literackimi i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, twórczość Kalkowskiego i na poziomie malarstwa, i na poziomie rysunku jest przede wszystkim niezwykle wysoce warsztatowa, tak bym to określiła. Kalkowski jest artystą przez duże A, zdecydowanie. Ma absolutnie doskonały warsztat twórczy i ujawnia to na pewno w rysunku, także w malarstwie, w którym chce się poczuć troszkę swobodniej, tak bym powiedziała, swobodniej, lżej, prawda, piękniej, jeżeli możemy tak nazwać to. Ale istotą tego, co on, czym oczarował świat, miał taki duży okres prosperity polegającego na wielkiej ilości wystaw na świecie i w Polsce, ale także na nabywaniu jego sztuki do wspaniałych kolekcji i prywatnych, i oficjalnych, państwowych kolekcji. Więc powracamy, mam nadzieję, do tego czasu teraz, powracamy. Natomiast chcę jeszcze raz podkreślić, istotą jego twórczości jest to, na co zwróciła uwagę na wstępie pani Lewińska, ta niezwykła rzeźba ceramiczna. Wydawałoby się w oczywistym materiale kamiące, ale w nieoczywisty sposób obrabianym, w tak nieoczywisty sposób, że fachowi ceramicy w Polsce i na świecie i związani z Akademią Wrocławską, gdzie jest jedyny wydział ceramiki, są zaskoczeni efektami, które artysta uzyskuje. A to wszystko przecież powstaje z takiego wielkiego imperatywu twórczego, bez przekonania, że się uda, ale z wielkim przekonaniem, że ma się udać po prostu, z wielkim przekonaniem, że to jest ta forma i ta treść, która zalega, że tak powiem, w jego trzewiach i musi wreszcie kiedyś ją z siebie wyrzucić. Wcześniej, później, w jakikolwiek sposób, najczęściej tak bardzo zbarokizowany, jak bardzo właśnie te formy i treści zalegają jego świadomość i emocje. Ja chciałabym skończyć, bo zdaje się, że mój słowotok znowu dał o sobie znak, ale podkreślając, że Kraków właściwie nie bardzo jest przypadkowy, tak jak artysta mówił, bo do Krakowa powraca artysta po wielu, wielu latach. Powraca wielką wystawą dzięki Nowochódzkiemu Centrum Kultury, jego dyrekcji, a nade wszystko pani Joannie Gościej-Lewińskiej. Dzięki inicjatywie Ziada Raufa, który jest znanym powszechnie mecenasem sztuki, znawcą, kolekcjonerem i tak dalej. I ludzie, którzy otaczają Kalkowskiego, w tym ja, bliscy mu, zdecydowali z inicjatywy jego żony, nawiasem mówiąc, kochającej niezwykle i kochanej, że najwyższa pora, żeby zaakcentować 40-lecie twórczości, które w istocie już minęło w tym okresie pandemii, w tych zawirowaniach różnych, minęło w czasie, w którym artysta pobudzony takimi niestety smutnymi refleksjami, rozgoryczony z powodu własnej kondycji, z powodu życia, z powodu tego, do czego zmierza świat i tak dalej, i tak dalej. Może nawet był gotowy odejść od swojej wielkiej sztuki, ale oto zdarzyło się kilka takich sytuacji, które mu na to nie pozwoliły. Zatem zwracam uwagę Państwa, wszystkich Państwa, którzy słuchacie nas teraz, ale także tych, których zawiadomiła, zaprosiła pani Gościej-Lewińska i dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury. Zwracam uwagę na tą niezwykłą sztukę, która nie ma absolutnie swoich odniesień, nie tylko w Polsce, także na świecie. Nie ma kogoś takiego, kogo moglibyśmy porównywać z Kalkowskim. Więc doceniajmy to, co mamy, doceniajmy wtedy, kiedy jeszcze możemy tego kogoś, jego sztukę dotknąć i doceniajmy ci, którzy mogą sobie na to pozwolić. Przepraszam, to jest śliski wątek, nie bardzo elegancki, wątek finansowy, ale bardzo polecam Państwu posiadanie w swoich kolekcjach, a nawet jeżeli ich nie ma, to posiadanie choćby jednej takiej rzeźby, szczególnie ceramicznej, ewentualnie w anturażu obrazów czy rysunków wybitnych Kazimierza Kalkowskiego. Tyle.
Bardzo dziękujemy pani Anna Maciejowska. Absolutnie nie rozłączamy się jeszcze z panią Anną. Proszę z nami zostać na łączach. Natomiast skoro mamy artystę w studiu, to koniecznie musimy zapytać o tajniki pracy artystycznej. Pracowitość rzadko kiedy jest wymieniana wśród zalet wielkich artystów. W pańskim przypadku ma ona znaczenie niebagatelne, bowiem rzeźba w porcelanie wymaga właśnie takiej tytanicznej pracowitości, nie mówiąc już o skomplikowanej technologii. No więc jak tworzy się rzeźby, panie Kazimierzu?
Chcę powiedzieć, że po prostu zostałem przytłoczony tą wypowiedzią pani Ani. Moja próżność została po prostu tak zagilgana, że nie wiem, co mam dalej z sobą zrobić. To trudno w kilku słowach powiedzieć o tym, jak ja do tego doszedłem, bo to jest proces po prostu. To jest od tych podstaw, kiedy ta ceramika zaczęła mi się psuć w sensie pozytywnym i negatywnym. Ja z tego jakby zacząłem wyciągać tą tak zwaną dobrą stronę, czyli rodzaj formy, innej formy, która w zasadzie nie powinna się udać. Ale tak jak pani tu, Ania, zaznaczyła, że mnie nie interesuje, czy to wyjdzie. Mnie interesuje po prostu to, że to się dzieje. Ja mam jakiś pomysł I już z góry zakładam, że no to się nie uda, to się rozwali, to się rozklei, to się roz tego, ale dzwonię do diabła, dzwonię do anioła, pytam się ich, jak tam to tam trzeba skleić. I jakiś czarodziej mi podpowiada, że tam trzeba właśnie mocniej nacisnąć, mocniej coś tam przyklepać i wychodzi.
No wychodzi. W pańskiej twórczości rzeźbiarskiej należy docenić właśnie tę biegłość w posługiwaniu się kamionkowym materiałem i mistrzostwem technologicznym, ale z jakich etapów to wszystko się składa? Na pewno jest jakaś idea na początku, a później tej idei trzeba nadać kształt. No i trzeba mieć też tę wiedzę technologiczną, wiedzę o materiałach, o tym, co, kiedy, w jakim momencie użyć, żeby właśnie to wyszło.
No nie wiem, czego uczą na uczelniach ceramicznych, ale prostą zasadą materiałów ceramicznych, czyli glin, jest jej higroskopijność, czyli zdolność pochłaniania wody i pozbywania się jej. Jeżeli to się opanuje w jakimś stopniu, każda glina oczywiście jest inna i inaczej reaguje, no to potem już z górki. Nie, no wie pani, tego się nie da wyjaśnić, bo to ja to robię 50 lat. Od początku, kiedy to się zaczęło psuć, do momentu, kiedy się dalej psuje. Bo właśnie niedawno miałem wypał i źle przemyślałem proces suszenia i cała 3-tygodniowa praca poszła w cholerę, że tak powiem. Także to jest ciągła walka z tym materiałem właściwie. Bo ja sobie wymyślę, że tam coś fruwa leci, ale technologia mnie sprowadza na ziemię i mówi, że niestety to musisz tam przykleić, bo to się w piecu rozejdzie. To się wybuchnie albo coś tam, powietrze w środku jest. Nie, no nie da się. I najciekawsze dla mnie jest i najbardziej satysfakcjonujące, jak ja tą swoją wyobraźnię zmaterializuję. I to mi wystarcza. Reszta to już i tak żyje wszystko swoim życiem i tak dalej, i tak dalej. Różni ludzie różnie dopisują różne teorie, wywyższają, umniejszają, cokolwiek. To już nie ma dla mnie znaczenia. Po prostu ja swoje zrobiłem. Nie chodzę po ulicach z nożem, tylko właśnie tam to wszystko tłamszę i wyzwalam i niszczę i buduję.
Ale to tylko pierwszy etap. A gdzie szkliwa? Gdzie szkliwienia? Gdzie kolejne wypały?
No to już jest ceramika niestety, przynajmniej w moim przypadku, to jest rodzaj wiedzy w 60%. Bo ja mogę sobie wymyślać coś tam, że to będzie nagle się rozlewało, rozchodziło, ale nagle muszę się zatrzymać, bo technologia mówi nie, tego się nie da. Chociaż ja jej mówię, to spróbujmy. Także cały czas, że tak powiem, przekomarzanie się.
Szanowni Państwo, o twórczości Kazimierza Kalkowskiego, ceramika, rzeźbiarza, rysownika, malarza, którą już od poniedziałku można oglądać w Nowochódzkim Centrum Kultury, rozmawiamy dziś w Radiu Kraków Kultura. Tutaj na chwilę postawimy kropkę, ale do rozmowy wrócimy już za moment.
Tu Radio Kraków Kultura.
W Radiu Kraków Kultura gościmy dziś pana Kazimierza Kalkowskiego, ceramika, rzeźbiarza, rysownika, malarza, panią Joannę Gościej-Lewińską, kuratorkę wystaw w Galerii Centrum Nowochódzkiego Centrum Kultury oraz panią Annę Maciejowską, kuratorkę wystawy Kazimierza Kalkowskiego, z którą łączymy się dzisiaj telefonicznie i rozmawiamy, szanowni państwo, o twórczości artysty goszczącego w studiu, pana Kazimierza Kalkowskiego, którą już od poniedziałku będzie można oglądać w Nowochódzkim Centrum Kultury. Panie Kazimierzu, w jednym z wywiadów powiedział pan, że rzeźbiarze nie uważają pana za rzeźbiarza, a ceramicy za ceramika. Krytycy mają problem z klasyfikowaniem pańskiej twórczości. Czy to malarstwo, czy rzeźba, czy też grafika. Jak pana określić i jednocześnie jak pana czytać, bo gdzieś tam w tych opiniach krytyków pojawia się bardzo często słowo groteskowość.
Trzeba byłoby się ich spytać, dlaczego tak mnie przezywają. To po pierwsze. A po drugie, ja to, co powiedziałem przed chwilą, że mnie jest trudno, że podejrzewam, że każdemu prawdziwemu, w cudzysłowie oczywiście, cokolwiek to miałoby znaczyć, artyście, tłumaczyć to, co on zrobił. Bo on już właściwie się, może ewentualnie powiedzieć o swoim następnym pomyśle coś tam, ale to, co już zrobił, to już z niego wyszło i tak jak mówię, to żyje swoim życiem. Często odchodzi tak daleko, że sam artysta nie rozumie, co zrobił. I tak jak mówię, że ja jak patrzę na swoje prace, to one są mądrzejsze ode mnie. Ja się dziwię, że taki pomysł nagle miałem skądś. Skąd on się wziął? Dlaczego? Czy ja gdzieś o kogoś się otarłem? Ktoś mnie uderzył? Ktoś mnie próbował pokochać? Czy ja kogoś? Nie wiem, to się dzieje tak... Z jednej strony można powiedzieć, że matematycznie, a drugiej, że tak bardzo fizycznie, impulsywnie jakoś. To trudno mi wytłumaczyć, dlaczego. Skąd ja biorę te pomysły? No idę, chodzę po ulicach czasami, bo nie często chodzę. Jak byłem młodszy, to częściej chodziłem, ale raczej się chwiałem bardziej. Może to się tak dzieje, że człowiek nieświadomie chłonie świat i on gdzieś, nie wiem czy u wszystkich, ale może u mnie tak jest, że nagle się gdzieś zapisuje z tyłu głowy i w którymś momencie, można powiedzieć nawet krytycznym, że gdzieś mnie coś dotyka, jakiś temat, nagle on się rozwija i przybiera tą formę plastyczną. Może tak to się dzieje, no nie wiem. Mm-hmm. To chyba trzeba by się mądrzejszych ode mnie spytać.
Tutaj już odpowiedział pan na pytanie, skąd czerpie pan inspirację, no bo z ludzi, ze świata, tak można byłoby to odpowiedzieć, ale w pana twórczości widać też liczne nawiązania do muzyki, do literatury, no więc to podłoże też jest istotne.
No to wie pani, to jest nasza kulturowość od zalania dziejów. Człowiek pierw zaczął gdzieś uderzać w kamień i nabierało to rytmu. Potem zobaczył swoje odbicie w wodzie i mu to nie wystarczyło, to sobie przykleił jakiś kolczyk czy coś tam. I tak to się zaczęło. Potem zaśpiewał i potem w dwójkę zaśpiewali. Wyszło. Z kamienia wyrzeźbił pierw toporek, a później go przyozdobił i to tak działa. Coraz się rozszerza. Potem zaraz tam stułam się na, wciśnie w ziemię albo w jakąś inną planetę.
Rzeźba i malarstwo. Które pomysły realizowane są za pomocą obrazu, a które za pomocą rzeźby?
Wie pani, to się wszystko przenika. No, wiadomo, że w tych przestrzeniach płaskich, czyli malarstwie i rysunku, można, że tak inaczej, oddać atmosferę jakiejś tajemniczości. Chociaż mogę się mylić. Natomiast rzeźba jednak ma swoją przestrzeń i no chyba, że ktoś wrażliwy na to patrzy i też widzi jakąś tajemnicę, jakiś nastrój, jakiś ten. To się wszystko przenika. To nie ma tak, że... W moim przypadku, jeżeli chcę przekazać jakiś rodzaj melancholii, no to maluję, rysuję. A jak chcę komuś dopiec, no to rzeźbię.
Najbardziej pożądane przez odbiorców, czyli przez kolekcjonerów sztuki i bywalców wystaw są właśnie te pańskie rzeźby. Wieloelementowe kompozycje złożone z realistycznych detali. To sztuka wyobrażeniowa, symboliczna, metaforyczna. Czy ona ma odniesienia do rzeźby ceramicznej polskiej i światowej?
Wie pani, ja jestem człowiekiem żyjącym na tej planecie. Mój umysł chłonie całość świata dzisiaj. To jest bez problemu. Możesz za sekundę zobaczyć, co się dzieje w Australii, gdziekolwiek i to wszystko się zapisuje. I w moim przypadku prawdopodobnie niekoniecznie świadomie to później wychodzi w tym, co ja robię.
Mhm. Tyle. Takie charakterystyczne cechy pańskiej twórczości nasuwają się od razu na myśl, kiedy pojawia się w głowie nazwisko Kalkowski, czyli bogactwo szczegółów, feria barw, zatrzymanie w ruchu, ale też okrągłe kształty, poczwary, wykrzywione, niejednokrotnie rozmazane twarze. Jaki jest pański świat, świat artystyczny?
Wie pani, to ludzie się często czepiają tych szczegółowości i tak dalej, ale to jak się ktoś bardziej przyglądnie temu, co ja robię, to powinien iść za moją myślą, że czasami człowiek chce coś wykrzyczyć, a czasami chce się położyć, bo ma dosyć wszystkiego i wtedy łagodniej jakby odbiera ten świat i czasami człowiek chce nabazgrać mnóstwo rzeczy na przestrzeni, a czasami chce tylko jedną plamą opowiedzieć jakąś historię. Także to, to tak jak z muzyką jest. No, z rana lubię posłuchać czegoś energetycznego, jakiegoś jazzu elektronicznego, a wieczorem jakiejś muzyki klasycznej, która mnie uspokoi i przygotuje do snu.
Władysław Zawistowski pisze o panu w ten sposób, w nawiązaniu do bohaterów pana sztuki. Tak naprawdę to nie my jesteśmy bohaterami tych dzieł, tylko nasze senne mary, postaci z nigdy nie napisanych książek, bohaterowie opowieści, niańki. Obcowanie ze sztuką Kazimierza Kalkowskiego ma bowiem w sobie coś z ucieleśnienia marzeń dzieciństwa, archetypicznych snów i rojeń poetów. Jest spełnieniem wizji, która wydawałaby się na zawsze pozostanie tylko mrzonką, kaprysem wyobraźni, pretekstem wiersza. Tak zaskakująca i nieprzewidywalna jest ta twórczość, równocześnie trudna do opisania, a nawet gatunkowego zdefiniowania. Zgodzi się pan?
No jak mi nie będzie nikt wykręcał ręki, to się zgodzę. Wie pani, no to nawiązując do tego, że ja nie przezywam prac swoich ani siebie, pozwala na taką interpretację, jak pan Zawistowski to widzi. Każdy, ja co chwilę odkrywam, że taki jest pan, nazwisko Głowacki z Częstochowy. Jego brat jest też malarzem, czyli ma jakiś taki kontakt bliższy temu, tej kreacji ludzkiej. I on napisał o mnie coś takiego, co mnie po prostu zwaliło z nóg. Ta moja próżność to już po prostu nie wie, gdzie się podziać w ogóle, że tak można. Ja jestem w zasadzie dość prosty w obsłudze, że tak powiem. Jak zresztą cała nasza istota jest dość prosta, tylko ta nasza kulturowość i chęć filozofowania zrobi nas próbę, że chcemy zostać bogami, czy być jeszcze przekroczyć tę granicę. Ale to jest dość. Także niech każdy odczytuje, jak chce to, co ja robię. Mm-hmm. Jedni widzą w tym jakiś rodzaj strachu, bo się boją sami spojrzeć w lustro, a inni przechodzą przez to lustro i odkrywają jakieś pokłady, nie wiem czego nawet.
A jak czytać deformacje, które prezentuje pan?
No nie udało się dobrze realistycznie zrobić, poślizgnęło się na randko.
Bo mam wrażenie, że te pańskie deformacje dowartościowują to, co poboczne, ułomne, niedostrzegalne, że pan nadaje taki estetyczny powab demonicznym stworom, nadaje im takie sympatyczne, niekiedy ludyczne cechy.
No wie pani, jak my się przeglądamy w lustrze, to przeważnie widzimy siebie jako piękne osoby.
Różnie to bywa.
Kobiety tam czasem muszą coś podmalować. Jest taki kawał, jak tam Bóg stworzył mężczyznę i kobietę i na mężczyznę patrzy, no. A ty kobietą będziesz się malować. Że to, wie pani, to, no, to zależy też, kto w to lustro patrzy i jak patrzy, jak głęboko chce zajrzeć, jak chce się odbić w tym. Czy próbuje być sprawiedliwy i prawdziwy. Ale przeważnie właśnie my swój umysł, znaczy on nas oszukuje głównie. On nam mówi, że my nie jesteśmy tacy, jak jesteśmy. Że my jesteśmy właśnie tacy. Ale sytuacje w życiu pokazują, że jest nieprawda. Prawda? Jeżeli znajdziemy się w jakiejś sytuacji, w której przedtem mówiliśmy, że się tak nie zachowamy, nagle po prostu robimy jakąś parabolę odwrotną i mówię, no jak to? No nie. No więc właśnie, to jest to. Także jeżeli patrzymy w lustro, to proponuję dłużej troszkę popatrzeć głęboko w swoje oczy i zatrzymać się na chwilę i przestać może nawet myśleć w tym pewnym momencie. Może tam się pojawi ta odpowiedź.
Mhm. Czy pana rzeźby są takim lustrem właśnie?
No na pewno są moim odbiciem.
Jakiego Kalkowskiego znajdziemy w pana rzeźbach?
No jakiegoś chorego popaprańca. Nie wiem, no wie pani, no tak jakby siebie, to trudno siebie nazwać i określić, bo my zawsze będziemy kłamać. Zawsze mózg będzie wybierał te korzystniejsze sytuacje dla nas. Będziemy się chwalić niepotrzebnie. To jest dowód. Dowód. Liczą się dowody, fakty.
Mhm. Szanowne panie kuratorki, pani Joanna i pani Anna, bo spoglądam na zegarek i niestety czas biegnie nieubłagalnie. Do pani jeszcze pytanie. Jak czytać twórczość Kazimierza Kalkowskiego? Może pani Joanna pierwsza.
To jest zawsze stare, dobre pytanie. Kazimierz Kalkowski dał temu dowód, że artysta już wszystko powiedział. Zostawia dzieło i oczekuje na reakcję. Każdy potrzebuje odzewu, czy jest pysznym artystą, czy też bardzo skromnym i schowanym. Potrzebny jest dialog. I każdy odbiorca, czy jest to człowiek bardzo dobrze przygotowany teoretycznie, czy też jest zwykłym przypadkowym przechodniem i napotyka coś, co bardzo go intryguje. Lubi to oswoić. Artysta tworząc oswaja swoje demony, swoje marzenia, a odbiorca musi oswoić to, co nagle było tą szpilką. I myślę, że każdy indywidualnie będzie szukał tych innych skojarzeń, prób nazwania, niekoniecznie tytułowania, ale odnalezienia tego lustra. Czy rzeczywiście jest to lustra, czy to jest jakaś rozbita mozaika, jakiś odbić, jakieś pokłosie, wspomnień z dzieciństwa. Grimowskie bajki się nasuwają i wielokrotnie przerażenie z przyjemnością tu gości. Te dwie bliskie siebie, czujne i wrażliwe strefy, patrząc na dzieła Kalkowskie, szczególnie rzeźby, spotykają się nieustająco. Więc myślę, że nawet osoby, które nie są wyposażone w tą intuicję, wrażliwość, będą poruszone. I to poruszenie nie będzie wyglądało w taki sposób, jak w teatrze, prawda? Jesteśmy jakąś inscenizacją, zachwyceni. Nie, właśnie to jest taka lupa do nas samych. I to jest ten kanał tej ssawki, która jest bardzo często obecna, plująca albo jak ten kameleon, tym długim, długim tą macką przylepia się nam. Tak pamięć o tym, co zobaczymy, nawet jeżeli nie próbujemy, czy nie mamy czasu to interpretować tego, to zostaje pod powieką. I to jest, myślę, że ta siła prawdy języka, cokolwiek artysta powie, jak bardzo się bawi z tą materią, ile przypadkowości, nie. To musi być w momencie, kiedy on twierdzi i zamyka etap za zakończony. To znaczy, że to jest coś, co spełnia gdzieś jego nawet nieuświadomione, ale potrzeby. I to dążenie do czegoś, do budowania przy tak technice nieprzewidywalnej w tym skutku i krańcowym etapie daje oczywiście ogromny margines jeszcze poszerzający o interpretację, o możliwości, o efekty. Ale całość jest ideą, która pierwotnie się narodziła i musiała tą osobowość gdzieś mocno, mocno trzymać. Myślę, że Kalkowski jest takim więźniem tej swojej ogromnej, kosmicznej wyobraźni i chwała mu za to, bo robi to w sposób szczery, naturalny i jeszcze do tego z pietyzmem i majstersztyki, które można zobaczyć. Nie drobną biżuterię, bo one się kojarzą z porcelaną, najbardziej cyzelowaną, z rzeźbami kości słoniowej, z detalami, z tymi wszystkimi drobiazgami. Człowiek się zastanawia dopiero później, Boże, jak on to zrobił? Jak to? Przecież to jest głęboki proces. Mało tego, że wypalania, tego szkliwienia, uzyskiwania kolorystyki, choć te białe, surowe, wypalone, cudownie wyglądają i grają same sobą, formą i emocją. Więc ja zachęcam. Subiektywny odbiór jest najprawdziwszą formą kontaktu ze sztuką. A z Kalkowskim nie trzeba go poznawać koniecznie. Ale zderzyć się z jego dziełem, to jest tak, jakby otworzyć wielkie, szerokie okno na cały świat, który jest w zasięgu, nie trzeba podróżować. Ta podróż jest gwarantowana.
Pani Anno, i to samo pytanie do pani.
Jak odbierać, tak?
Sztukę? Jak czytać, jak odbierać,
jak
tak.
Czytać, jak odbierać. Ja przede wszystkim pozwolę sobie, mam nadzieję, że pani mi zaprzeczą, na taką refleksję, taki głos na marginesie. Kiedy słucham państwa, pani Lewińskiej, pani prowadzącej tę wspaniałą dzisiejszą audycję, to mam jedno wrażenie i siebie także, kiedy słyszę, że mamy taką, nie wiem, czy skłonność, czy odruch bezwarunkowy we wszystkich tych wypowiedziach popadać w emfazę. Ale od razu tłumaczę to. autotłumaczenie, nie tylko autem. Że właściwie tej emfazie języka, jaką chyba wyczuwamy wszystkie, my czy pomijam artystę w tym wypadku, jest coś takiego nadzwyczajnego, że emfaza języka ściga się z emfazą formy, emfazą treści sztuki uprawianej przez Kalkowskiego, zwłaszcza właśnie z rzeźby ceramicznej, tej niezwykłej rzeźby ceramicznej. Nie możemy inaczej. Właściwie stając przed tym, co on proponuje światu, nie można inaczej, nie można w każdym razie, na pewno nie można pominąć, nie można zlekceważyć, nie można udawać, że nie jest się poruszonym w jakikolwiek sposób. A mówiąc wprost, ja bym radziła wszystkim i proponowała w ogóle odbiorcom sztuki Kazimierza Kalkowskiego i tym, którzy na wystawach będą oglądać jego dzieła i tym, którzy będą mieli szansę może we własnych domach posiadać, posiąść i satysfakcjonować się jego sztuką, żeby odbierali na dwóch poziomach. Ci, których fascynuje forma, żeby może zostawili ten odbiór na poziomie estetycznym, czyli obserwując formę, zastanawiając się ewentualnie nad nią, podziwiając, kłócąc się z nią, nie wiem co jeszcze, krytykując nawet momentami, podziwiając formę, która jest taka niezwykle prowokacyjna przede wszystkim, ale także jest tak nadzwyczajna, przekraczając granice materialności, materii ceramicznej, jest tak niezwykle nadzwyczajna. Czyli poziom pierwszy to poziom estetyczny. I tak jak już sam artysta powiedział, jak panie sugerowałyście, ja zdecydowanie się pod tym podpisuję. Są tacy odbiorcy, którym wystarczy, powinno wystarczyć, jest doskonałe odbieranie sztuki Kazimierza Kalkowskiego na poziomie estetycznym. Natomiast inni, w ślad za swoimi potrzebami intelektualnymi, także duchowymi potrzebami, powinni pogłębić refleksję intelektualną, czyli na poziomie intelektualnym odbierać jego sztukę i żeby to czynić, muszą mieć przede wszystkim więcej czasu, żeby zajrzeć w każdy szczegół i każdy jeden element tej gry, tego wielkiego teatru, które się przed naszymi oczyma rozpościera, po to, żeby móc prawdopodobnie, przynajmniej prawdopodobnie dotrzeć poprzez analizę semantyczną do istoty tego, o czym Kazimierz Kalkowski nam mówi. Zawsze chcemy wiedzieć, co artysta chciał powiedzieć, ale w istocie to tak jest ze sztuką, bo sztuka nie jest tylko dziełem rąk umiejętnych. Sztuka jest tam i wtedy, kiedy łączy się intelekt z duchowością, emocjami, sercem, duszą, nie wiem jak to jeszcze lepiej powiedzieć, i do tego dochodzi trzeci element bezwarunkowy, umiejętności manualne. Także te wszystkie warunki Kalkowski spełnia, często wydaje nam się w nadmiarze, zatem artystą wielkim jest, co potwierdzamy tą audycją pań także, i dziękujemy chyba wszystkim, którzy zainteresują się, przypomną sztukę Kazimierza Kalkowskiego i jeszcze raz pozwolę sobie powiedzieć, zwłaszcza, że rozumiem, że kończy się audycja, że korzystajmy z tej okazji. Teraz w Krakowie, za chwilę we Wrocławiu, potem dalej w Polsce wielki objazd Kalkowskiego. Retrospektywny, mamy nadzieję, że nie ostatni. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, na poziomie estetycznym i intelektualnym będzie można czytać sztukę Kalkowskiego już od najbliższego poniedziałku w Nowochódzkim Centrum Kultury. Przypomnę, pojawi się wystawa zatytułowana Wyobrażone, niewyobrażalne. Zachęcamy do udziału do 17 do spotkania z artystą. Będzie ona w NCK-u, ale 18.
Jeszcze będzie można ta spóźnialskich szansa zobaczyć, a już 19. wystawa zostaje zamknięta. Zapraszamy gorąco.
A zapraszali Państwa pani Joanna Gościej-Lewińska, kuratorka wystawy w Galerii Centrum Nowochódzkiego Centrum Kultury, pani Anna Maciejowska, kuratorka wystawy Kazimierza Kalkowskiego oraz sam artysta, pan Kazimierz Kalkowski, ceramik, rzeźbiarz, rysownik, malarz, którzy byli gośćmi Radia Kraków Kultura. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy.
I ja również dziękuję za uwagę. Wioletta Gawlik i Paweł Lorenz. Życzymy dobrego i spokojnego dnia. Do usłyszenia.
Tu Radio Kraków Kultura.